Historia tensora. Skąd się wziął i dlaczego tak się nazywa? Rozsiądźcie się wygodnie, bo dziś opowiem wam historię jednego z najważniejszych obiektów matematycznych w dziejach nauki. Historię tensora. Rozdział pierwszy. Skąd ta nazwa? Zacznijmy od samego słowa. Tensor pochodzi od łacińskiego słowa tendere, co oznacza rozciągać lub naprężać. I to nie jest przypadek. Tensory narodziły się bowiem w kontekście fizyki ciał stałych, a konkretnie w opisie naprężeń i odkształceń materiałów. Gdy rozciągasz gumkę, recepturkę, siły działające w jej wnętrzu nie są prostym wektorem. Działają w różnych kierunkach jednocześnie. Do ich pełnego opisu potrzeba czegoś więcej niż zwykłej liczby czy wektora. Potrzeba właśnie tensora. Rozdział drugi. Ojcowie założyciele. Historia tensorów zaczyna się w XIX wieku i ma wielu bohaterów. Pierwszy z nich to Carl Friedrich Gauss, książę matematyków. W latach 20. i 30. XIX wieku Gauss badał geometrię powierzchni zakrzywionych. Jego słynne teorema Egregium z roku 1827 pokazało, że krzywizna powierzchni jest jej wewnętrzną własnością, niezależnie od tego, jak powierzchnia jest zanurzona w przestrzeni. To był pierwszy krok w kierunku myślenia tensorowego, choć sam Gauss tego słowa jeszcze nie używał. Następnie przychodzi Bernhard Riemann. Ten genialny uczeń Gaussa w roku 1854 wygłosił swoją słynną rozprawę habilitacyjną o hipotezach leżących u podstaw geometrii. Riemann ogólnił ideę Gaussa na przestrzenie wielowymiarowe i zakrzywione. Wprowadził pojęcie metryki, sposobu mierzenia odległości w zakrzywionej przestrzeni. Jego tensor metryczny, choć wtedy tak jeszcze nie nazywany, stał się później centralnym obiektem ogólnej teorii względności. Elwin Bruno Christoffel w roku 1869 opracował tak zwane symbole Christoffela, które opisują, jak zmienia się układ współrzędnych punkt po punkcie w zakrzywionej przestrzeni. To było kluczowe narzędzie, które później weszło w skład pełnego rachunku tensorowego. Rozdział trzeci. Narodziny rachunku tensorowego. Przełom nastąpił za sprawą dwóch Włochów. Gregorio Ricci Turbastro, profesor matematyki na Uniwersytecie w Padwie. W latach 80. i 90. XIX wieku opracował systematyczny formalizm, który nazwał rachunkiem różniczkowym absolutnym. Dlaczego absolutnym? Bo jego wyrażenia miały tę samą formę niezależnie od wyboru układów współrzędnych. Były, jak to mówimy, kowariantne. Ricci nie działał sam. Jego uczeń, Tullio Levi Civita, okazał się równie genialny. Razem opublikowali w roku 1900 przełomową pracę, która systematycznie przedstawiała cały rachunek tensorowy. Ta praca, napisana po francusku i opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Mathematica Annalen, stała się biblią nowej dziedziny. Ale uwaga! Samo słowo tensor w kontekście algebry wieloliniowej użył po raz pierwszy Woldemar Voigt w roku 1898 w pracy o krystalografii. Voigt badał naprężenia w kryształach i potrzebował obiektu, który uogólnia wektor. Stąd właśnie tensor od naprężenia, od rozciągania. Co ciekawe, jeszcze wcześniej, bo w roku 1846 William Rowan Hamilton użył słowa tensor na określenie normy kwaternionu. Ale to było zupełnie inne znaczenie, które się nie przyjęło. Rozdział czwarty. Einstein i wielki przełom. Tensory mogłyby pozostać ciekawostką matematyczną, gdyby nie pewien urzędnik patentowy z Berna. Albert Einstein, pracując nad ogólną teorią względności w latach 1907-1915, potrzebował matematycznego języka do opisu zakrzywionej czasoprzestrzeni. Jego przyjaciel, matematyk Marcel Grossmann, wskazał mu na rachunek tensorowy Ricciego i Leviego Civity. Einstein był początkowo przerażony skomplikowaną notacją. Podobno narzekał, że musi się przepracować przez straszliwy gąszcz indeksów. Ale w końcu opanował tę maszynerię i w 1915 roku opublikował swoje równania pola grawitacyjnego. Te słynne równania Einsteina są równaniami tensorowymi. Tensor Ricciego po lewej stronie, tensor energii i pędu po prawej. Piękne, zwięzłe i głębokie. Od tego momentu tensory stały się absolutnie niezbędnym narzędziem fizyki. Każdy fizyk musiał je znać. Rozdział piąty. Ale czym właściwie jest tensor? Postawmy sprawę jasno. Skalar, czyli zwykła liczba, to tensor rzędu 0. Temperatura w danym punkcie. 37 stopni. Nie zależy od układów współrzędnych. Wektor to tensor rzędu pierwszego. Ma kierunek i wartość. Prędkość, siła. Tensor rzędu drugiego to coś jak tabelka, macierz, ale z pewną kluczową własnością. Zmienia się w ściśle określony sposób przy zmianie układów współrzędnych. Tensor naprężeń, tensor metryczny, tensor bezwładności i tak dalej. Mogą być tensory trzeciego, czwartego dowolnego rzędu. Tensor Riemanna opisujący krzywiznę czasoprzestrzeni jest z rzędu czwartego i ma aż 256 składowych w czterech wymiarach. Kluczowa idea jest taka. Tensor to obiekt, który istnieje niezależnie od układów współrzędnych. Jego składowe się zmieniają przy zmianie współrzędnych, ale sam obiekt pozostaje ten sam. Tak jak wektor prędkości samochodu jest tym samym wektorem, niezależnie od tego, czy opiszesz go w kilometrach na godzinę na północ i na wschód, czy w milach na godzinę pod kątem 30 stopni. Rozdział 6. Tensory dzisiaj. W XXI wieku tensory przeżywają renesans i to z zupełnie nieoczekiwanej strony. Biblioteka do uczenia maszynowego od Google'a nazywa się TensorFlow. Nie przypadkiem. Sieci neuronowe operują na wielowymiarowych tablicach danych, które są właśnie tensorami. Gdy twój telefon rozpoznaje twarz na zdjęciu, w tle mnożone są tensory. Tensory pojawiają się w mechanice kwantowej, w teorii strun, w opisie cieczy i gazów, w inżynierii materiałowej, w grafice komputerowej, dosłownie wszędzie. Podsumowanie. Tensor narodził się z potrzeby opisania naprężeń i odkształceń, dlatego nosi imię od łacińskiego rozciągania. Został sformalizowany przez włoskich matematyków Liciego i Lewiego Civity na fundamentach położonych przez Gaussa, Riemanna i Christoffela. Rozsławiony przez Einsteina w ogólnej teorii względności, stał się jednym z najważniejszych narzędzi matematycznych w historii nauki. A to wszystko zaczęło się od prostego pytania, jak opisać siły działające wewnątrz rozciąganej gumy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy kolejnym audiobooku.